Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 17 listopada, rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało szereg listów dyplomatycznych, które Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji, wymieniał ze swoimi odpowiednikami z Republiki Federalnej Niemiec i z Francji. To ważne, bardzo ważne wydarzenie pokazuje z jednej strony, jakie stanowisko dyplomatyczne w rozmowach o sytuacji we wschodniej Ukrainie prezentowały poszczególne państwa, ale z drugiej strony pokazuje także, że Rosja zaczyna licytować bardzo wysoko, jeśli chodzi o grę geopolityczną w tej części Europy. Warto tutaj wspomnieć, że 9 listopada tego roku francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, iż Moskwa odmówiła przyjęcia zaproszenia na spotkanie ministrów spraw zagranicznych w formacie grupy normandzkiej w celu omówienia konfliktu na wschodzie Ukrainy. To spotkanie było proponowane na 11 listopada. Opublikowane dokumenty przez Federację Rosyjską pokazują, można powiedzieć, pewną otoczkę dyplomatyczną przygotowywania tego spotkania planowanego na 11 listopada. Rosja opublikowała 28 stron dokumentów dyplomatycznych. To rzadka sytuacja, w której jakiś kraj publikuje tak, można powiedzieć, świeżą korespondencję dyplomatyczną. Warto odwołać się na samym wstępie do pierwszego z opublikowanych listów, datowanego na 29 października tego roku. Adresatami listu Siergieja Ławrowa są Jean-Yves Le Drian, czyli minister spraw zagranicznych Francji, i Heiko Maas, niemiecki szef dyplomacji. Ławrow w liście z 29 października napisał, że możliwa jest kontynuacja spotkań w tak zwanym formacie normandzkim, czyli Francja, Niemcy, Rosja i Ukraina. Tutaj, co bardzo istotne, Rosja dołączyła specjalny projekt oświadczenia w sprawie, i tutaj warto zacytować, wewnętrznego konfliktu ukraińskiego. To bardzo istotny, można powiedzieć, istotne oświadczenie, które pokazuje stosunek Rosji do całego konfliktu i pokazuje, w jaki sposób Rosjanie chcieliby w ogóle rozmawiać o sytuacji w Donbasie. Z opublikowanych materiałów wynika, że Siergiej Ławrow zaproponował poparcie przez Niemcy i Francję dokumentu końcowego, który Ukraina miałaby podpisać i który zawierał takie propozycje, jak na przykład anulowanie przez Ukrainę swoich ustaw o języku czy prawach mniejszości, a także nawiązanie bezpośrednich kontaktów z władzami Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Zresztą jest to od dawna już celem Rosji, i akurat ten postulat nie dziwi. Zarówno Maas, jak i Le Drian odrzucili te warunki i właściwie można powiedzieć, że wynika z tych dokumentów, iż zażądali nieograniczonego dostępu dla misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W tym kontekście z korespondencji wynika, że rosyjski MSZ odrzucił taki sposób patrzenia na ten konflikt i można powiedzieć, uznał, że rosyjskie stanowisko zostało w jakiś sposób wypaczone, że tak to określę. No i Rosja oczywiście tutaj właściwie zamknęła dialog w tym temacie. Odmowa ze strony rosyjskiej udziału w konferencji w formacie normandzkim 11 listopada i ten sposób zakończenia, można powiedzieć, tego etapu negocjacji pokazuje, że Rosja czuje się na tyle silnie, na tyle mocno, że jest w stanie dokonać takiego ruchu, który w świecie dyplomacji jest niecodziennym ruchem i jest traktowany generalnie jako zamknięcie dialogu w tej kwestii. Warto sobie oczywiście zadać pytanie, z czego to wynika, z czego wynika ta pewność siebie rosyjskiego ministra spraw zagranicznych i jak może potoczyć się sytuacja na wschodzie i nie tylko wschodzie Ukrainy w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. W mojej ocenie tak duża pewność siebie szefa rosyjskiej dyplomacji wynika z rozmów i negocjacji, które prowadzi strona rosyjska ze Stanami Zjednoczonymi, no można powiedzieć co najmniej od szczytu w Genewie, który odbył się 16 czerwca 2021 roku. Nowa administracja prezydenta Joe Bidena oczywiście nie dokonała żadnego resetu w stosunkach z Rosją, niemniej jednak trudno nie zauważyć tego zbliżenia, które już było sygnalizowane w trakcie kampanii wyborczej w 2020 roku. Ten słynny list amerykańskich intelektualistów i byłych dyplomatów w Moskwie, który zaznaczał, no, można powiedzieć, nie tyle potrzebę resetu, co potrzebę nowego otwarcia, czy też pewnego ocieplenia relacji z Federacją Rosyjską w kontekście napiętej sytuacji na Indo-Pacyfiku. I tutaj rzeczywiście widać było wiosną tego roku bardzo duże napięcie w naszej części Europy, kiedy Rosjanie zgromadzili całkiem sporo swoich sił zbrojnych na granicę z Ukrainą. Wówczas no, doszło do takiej eskalacji napięcia, natomiast strona amerykańska zaproponowała wówczas spotkanie na szczycie, spotkanie obu prezydentów, Joe Bidena i Władimira Putina, co już, tak jak powiedziałem, wydarzyło się 16 czerwca. Część komentatorów uznała to za swego rodzaju, no można powiedzieć, takie zwiększenie roli Rosji na arenie międzynarodowej, bo pamiętajmy, że Stany Zjednoczone cały czas utrzymują sankcje wobec sporej części rosyjskiego establishmentu politycznego. I w tym kontekście no, nie sposób nie powiedzieć o samym początku roku, o tym, że 26 stycznia Stany Zjednoczone przedłużyły układ Nowy Start o redukcji strategicznego uzbrojenia i to był, można powiedzieć, jeden z ważniejszych takich to było jedno z ważniejszych wydarzeń tego roku, jeśli chodzi o amerykańską politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa. Widać, że te rozmowy z Rosją o tak zwanej stabilności strategicznej, jak to określane jest w oficjalnych dokumentach dyplomatycznych, są cały czas prowadzone i tutaj widać, jak wielką rolę i jak wielką wagę zresztą do tego przywiązują amerykańscy dyplomaci do rozmów z Rosją właśnie o tej stabilności strategicznej w Eurazji, w kontekście oczywiście tego, co się dzieje na zachodnim Pacyfiku i w Azji Wschodniej. W mojej ocenie zarówno ta sytuacja ze szczytu w Genewie, jak i zniesienie sankcji na Nord Stream 2 najpierw w maju tego roku przez Departament Stanu, a później no już właściwie takie, można powiedzieć, oświadczenie rządu amerykańskiego wspólne z rządem Republiki Federalnej Niemiec z 21 lipca tego roku pokazują, że Amerykanie poszli na daleko idące ustępstwa w tej części Europy, nie tylko wobec Niemiec, ale także wobec Rosji, no bo oczywiście Nord Stream 2 jest nie tylko w interesie Berlina, ale także w żywotnym interesie Moskwy. Dodatkowym elementem wzmacniającym pozycję Rosji w tej całej układance wokół konfliktu w Donbasie jest presja migracyjna, jakiej używa Republika Białoruś wobec państw członkowskich Unii Europejskiej. Niewątpliwie tutaj Rosjanie poczuli się bardzo pewnie, bardzo mocno, mając także możliwość zastosowania takiej presji migracyjnej wobec samej Ukrainy, mając także perspektywę potencjalnych nowych potoków migracyjnych na wiosnę, mam na myśli tych potoków migracyjnych z Afganistanu i możliwość skierowania ich także na Ukrainę. Myślę, że już teraz jest taka możliwość właśnie wykonania takiej presji migracyjnej wobec Ukrainy, co w kontekście także zgromadzonych wojsk na granicy z Ukrainą oraz ewentualnych działań ze strony samozwańczych republik ludowych w Doniecku i w Ługańsku, no, mogłoby otworzyć w cudzysłowie nowe fronty w tym konflikcie. I oczywiście można się zastanawiać, w którą stronę mogłyby te nowe fronty pójść, czy to myślę, że warto rozważyć tutaj potencjalne scenariusze zaognienia sytuacji wokół Charkowa, czy też jeśli chodzi o południe, to w stronę Odessy. Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Francji w dniu 4 listopada we wspólnym liście do Ławrowa oświadczyli, że projekt rosyjskiego MSZ-u zawiera oceny, których ani Berlin, ani Paryż nie podzielają. No, ten list znalazł się właśnie w korespondencji opublikowanej przez Federację Rosyjską. Jednocześnie warto zaznaczyć, że zarówno Jean-Yves Le Drian, jak i Heiko Maas wyrazili nadzieję na bezpośrednie spotkanie z Siergiejem Ławrowem 11 listopada. Natomiast fakt, że to spotkanie w tym formacie normandzkim się nie odbyło i, co jeszcze więcej, ten niecodzienny krok rosyjskiej dyplomacji w postaci opublikowania bieżącej korespondencji dyplomatycznej pokazuje, że sytuacja na Ukrainie stała się, czy też sytuacja między Ukrainą a Rosją stała się elementem strategicznej dyskusji o stabilności w Eurazji, tej właśnie stabilności strategicznej, która jest przedmiotem, no, można powiedzieć, takich najważniejszych negocjacji obecnie na świecie, czy też można powiedzieć jednej z najważniejszych w tym w katalogu spraw globalnych o znaczeniu absolutnie strategicznym. Tak jednostronne i tak twarde zakończenie przez Moskwę komunikacji w formacie normandzkim, komunikacji o sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej, pokazuje, że Moskwa z jednej strony chce podnieść ewentualne rozmowy, ewentualne negocjacje na szczebel wyżej, czyli już rozmawiać bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony rozumie ten kontekst geostrategiczny. Mam na myśli przede wszystkim napięcie wokół cieśniny tajwańskiej, napięcie na Morzu Południowochińskim, ale także zapowiedzi wysokich rangą dowódców i wysokiej rangi polityków państwa Izrael, jeśli chodzi o potencjalne uderzenie na Islamską Republikę Iranu. Ta sytuacja, zarówno zaostrzenie sytuacji w Azji Wschodniej, na Zachodnim Pacyfiku, jak i na Bliskim Wschodzie, no niewątpliwie jest korzystna dla Federacji Rosyjskiej, pozwala, można powiedzieć, nieco ostrzej grać, nieco bardziej stanowczo artykułować swoje interesy strategiczne i w mojej ocenie będziemy mieli do czynienia w ciągu najbliższych miesięcy z dalszą eskalacją napięcia i z jeszcze większym, można powiedzieć, z jeszcze taką ostrzejszą rozgrywką o kwestię dominacji w Europie Wschodniej. Dziękuję Państwu za uwagę.